Dobrze, dobrze. Cześć, dzień dobry. Witamy Was w podcaście Luźno przy kawie. Co tygodniowe, co środowe, co wtorkowe zmagania z rzeczywistością. I donoszą Wam na łączeniu w 201 odcinku, pierwszym odcinku 8 sezonu, Adam Borodo.
I Jan Urbanowicz. Już się bałem, że zaraz powiesz codzienny.
Nie, właśnie codzienny,
tak,
nie, bo...
Wtorkowy, środowy, czwartkowy, piątkowy.
Tak, bo my tutaj różnie, zresztą napisałem w socialach do naszych kochanych słuchaczy, że zaczynamy 19.30, myślałem, że się wyrobi, ale dzisiejszy dzień to zaraz zresztą poopowiadam, bo jestem, że tak powiem, może nie zbulwersowany, ale dziwnie to wszystko wygląda. Dlatego tak zacząłem, bo albo jest wtorek, albo jest środa, zależnie. Janek wpadł jak wypłata, bo mamy 8, no powinien być 1, było nagrane 2, ale załóżmy, że te 10 dni zawsze na
bo
wypłatę
ja jestem,
jest, Janek.
Bo ja jestem na, wiesz, nie na umowę o pracę, więc tak do 10 wypłacamy.
A widzisz, to dlatego córka mi dała kubek na podcast, ładny?
Piękny, no podobny do ciebie.
Dziękuję ci bardzo. Ostatnio byłem Eggmanem, to teraz będę jednorożcem, niech tak pozostanie, że tak powiem, zachęcamy was.
Czyli jesteś taki unikatowy.
Wiesz, o tym nie pomyślałem, tak by tak mogło być rzeczywiście, że jestem pięknie unikatowy, więc tak nie będzie. Janek, dziękuję, masz dobre zdanie na mój temat, a to się rzadko zdarza u
tak,
ludzi.
Tak, na mieście tak mówią, ja a, tylko powtarzam.
I nawet w Warszawie takie rzeczy opowiadają, to jest, wiesz co, to całkiem przyjemne, muszę ci powiedzieć, całkiem przyjemne.
To naprawdę północ jeszcze słyszałem, więc wiesz.
Ty w Pradze jakieś takie rzeczy opowiadają, proszę cię bardzo. No to warszawska Praga, północ. Dobra, przesunąłem sobie, żeby było, że tak prawie patrzę na ciebie, bo też masz tak, że jak masz spotkania online, to jak masz na przykład Teamsy albo jakiś Zoom, cokolwiek innego, to w sumie patrzysz na tych ludzi, ale patrzysz na siebie, czy nie? Czy ja tylko tak mam?
Nie wiem, ale jak będę znowu musiał mieć jakoś, bo w ostatnich miesiącach mało miałem takich spotkań, ale jak będę miał i mnie będzie stać, to sobie kupię wtedy ten prompter Elgato.
O, zajebiste jest, ja tego widziałem.
I wtedy wiesz, i wtedy sobie kamerkę wrzucasz w prompter, na prompter sobie rzucasz tych ludzi, których powinieneś mieć na wyświetlaczu, więc w momencie, kiedy patrzysz się na nich na ekran, to patrzysz w kamerę, więc jakby patrzysz do nich.
No i masz w sumie rację tak naprawdę i to wtedy będzie ładnie wyglądało. Swoją drogą patrzyłem na to Elgato, przepraszam, dobrze. Widzisz, no taki technologiczny jestem, że nie potrafię tego wymówić, no ale to już tak to jest. To on kosztował chyba 800 albo 600 zł, coś takiego, nie? Straszne pieniądze.
Nie, a może nie pamiętam, bo to ten nowy, nie? Co tam tak. Ostatnio go pokazali.
Tak, to nie wiem, czy ty go wrzucałeś do siebie na Twitter, więc dlatego
mogłem
ja...
Mogłem go wrzucać, ale nie pamiętam ceny, ale są też jakby co tańsze jakieś rzeczy, nie? Można się posiłkować też tym, na przykład mój znajomy tak ma, że ma taki prompter jakby bez ekranu, w sensie, że nie możesz sobie na niego rzucić tam okna z komputera, ale on se podpina po prostu, jakby tu na dole kładzie sobie iPada, nie?
A, to jest dobry pomysł.
No i jakiegoś tam iPada mini, czy coś takiego i wtedy mu się tam wyświetlają te Teamsy na tym iPadzie, czy tam jakiś inny Zoom i mu się to rzuca wtedy, wiesz, tak.
A, to jest dobry pomysł.
Elegancko.
Ja pomyślałem, żeby po swojemu to zrobić, to trzeba by było do iPada dołożyć jeszcze ten lustro, w którym byłoby jeszcze... Nie, dobra, nie, za bardzo kombinuję.
Już będziesz kombinować tak, że taniej cię wyjdzie kupić to, co masz na tylnej stronie.
Tak, ale ten prompter właśnie, który pokazuje, to nomen omen $280, więc tak, no, trochę się przestrzeliłem, nawet trochę drożej, że tak powiem. No, więc...
Znaczy, no, działałeś prawie, że dobrze, tylko że w złotówkach, a nie w dolarach.
No właśnie, to chociaż te $200 ładniej wygląda, albo te 200 zł. No my tak zaczęliśmy trochę technologicznie, bo żeśmy z Jankiem powrzucali sobie ostatnio w naszych wymianach mailowych, powrzucaliśmy sobie kilka ciekawych rzeczy i do tego Roda zaraz pewnie dojedziemy, bo Janek ma to w swoich zapiskach, ale ja robię tutaj tę markę od razu, Janek. No pogodę nie pytam, bo ten small talk już zaczęliśmy, więc już można, że tak powiem, przerzucić, mój drogi, kochany Janeczku. Mam nadzieję, że Janka będziecie trochę częściej widzieć, a Janek widać sprasowany. Które to jest dzisiejsze twoje nagranie?
Nie, dzisiejsze to jest pierwsze, tylko to jest moje drugie w tym tygodniu. Ja dzisiaj robiłem trzy montaże, plus jeszcze pisanie jakichś rzeczy. Jutro mam kolejne nagranie i w piątek też mam nagranie. Aha. Ale tak jak to wrzuciłem nawet kilkanaście minut temu na Twittera, że jeszcze dwa tygodnie, cztery nagrania, cztery montaże i będę miał zamknięte wszystkie odcinki mojego podcastu do końca stycznia.
Patrzcie, no jak inna kultura się rozpędziła. O tyle
to jest takie ciekawe i trochę tłumaczące mój możliwe, że stan zmęczenia, ponieważ w ciągu czterech miesięcy, wtedy będzie, że w ciągu czterech miesięcy wymyśliłem, napisałem, nagrałem, wydystrybuowałem i wypromowałem 26 odcinków od A do Z tylko ja.
Janek, a mam pytanie, czy ja już mogę ci wysłać jakiś zeszyt, w którym nie będziesz mi wpisał uwagi, ale żebym mógł dostać twój podpis tak tutaj.
Możesz. Tak? Ja wczoraj na przykład miałem nagranie z autorem jednej książki, nawet dostałem autograf.
A widziałem. Janek chwalił się na swoich socialach, zresztą jeżeli chcielibyście na te sociale wejść, to na naszej stronie też jest krótki opis Janka i tam jest link do sociali, więc zapraszam, możecie odwiedzić Janka. Trudno o ciebie nie znaleźć na Twitterze. Tak naprawdę po tym samym imieniu i nazwiskiem możecie go szukać, więc jeżeli chcielibyście pośledzić, to zapraszamy niezmiennie. Inna kultura, LPK Podcast i Janek, to te wiele ciekawe
rzeczy. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony, że tak to mi się udało wszystko zorganizować, ponieważ odzyskałem raz, że tą chęć. Regularność, na której bardzo mi zależało, a dwa, jakby konwencja mi się cały czas rozwija i po prostu miałem już fajnych gości, już mam nawet kilkoro nagranych na przyszły rok, więc może być ciekawie.
No to super, nam się też zbliżają. Agnieszka Bagieta-Bagińska, która kilka razy u nas była i to jest rowerowy świr, który jeździ po prawie że świecie, ale tak naprawdę gdzieś tutaj.
Po osiedlu,
tak, pedałuje. W tej chwili, że tak powiem, ma krótką przerwę i jest w Polsce, więc próbuje się z Agnieszką ustawić i prawdopodobnie nie będziecie mieli, drodzy słuchacze, tego odcinka online, on będzie offline, ale mimo wszystko zrobimy taki follow-up z tego, co jest u Agnieszki, jak jest. Już się częściowo z Agą zgadaliśmy na Messengerze, więc szykujcie się. Będzie bez jednego pitolenia na żywo, ale będzie oczywiście gość LPK, który gdzieś tam w jakiejś części liczy, że też będzie powracał. Tutaj inspiracją jest Janek, jego rozmowy coachingowe są nieocenione. Dobrze, bo my to będziemy sobie kadzić, a najważniejsze są słuchacze. Dlaczego się spóźniłem? Chciałem się wyjaśnić, bo Janek był gotowy 19.30, żeby wystartować, już nawet 18. Ja też byłbym gotowy, gdyby nie to, że byłem na wywiadówce. To była moja druga wywiadówka taka, nie przedszkolna, tylko taka wywiadówka, że idziesz do szkoły i rozmawiasz z wychowawcą. No i powiem, jest grubo.
Ale same pały w dzienniku.
Nie. Ignacy ma szóstkę z angielskiego tam w tym Librusie. Czy ja na ocenę nie patrzę? Powiedziałem Ignacemu, Ignacy, jak coś co będzie interesować, masz się tego uczyć. I zakładam, że tak ma być. Jak coś ci będzie interesować, miej z tego fan.
Interesuje mnie spuszczanie lania kolegom.
Nie, na szczęście on tego nie robi. Na początku gdzieś był lekki problem. Na początku był lekki problem. Teraz jest takim... Mówię, nie możesz stać biernie, tylko to, co buduje niestety te złe zachowania społeczne, to jest to, że my się boimy albo nie chcemy włączać i przechodzimy obojętnie, więc staram się...
Teraz jak koledzy biją innego kolegę, to on się w to włącza.
Nie, stoi z boku, no, stoi z tyłu. Całe szczęście tak, nie dostałem, że tak powiem, nagany na temat syna, ale mówię, jeżeli coś się będzie działo, to staraj się, że tak powiem, wejść, powiedzieć, hej, to nie jest fajne, nie róbcie w taki sposób, to nie tak powinno wyglądać, bo jeżeli ktoś się włączy, to cała reszta też ewentualnie stanie jako obrońca, a niekoniecznie będzie patrzeć na to, tak? No to jest klasa 1-3, rozmawialiśmy o tym i to można, ale no generalnie, jeżeli przychodzi pani trenerka jest załamana i mówi, że to jest dwa miesiące i że tak powiem jest tragicznie źle, no to klasa 1-3, dzieciaki siedmioletnie, więc no powiem ci, że tam miałem lekko sprane, ciężko, no ale dobra, trzeba pracować nad wszystkim dookoła i tyle. Tylko powiem, więcej nie mówię, nie będę mówił gdzie, co i jak, ale powiem, że Spradymus, myślałem, że to potrwa godzinę, trwało dwie godziny i było grubo, nie? Było grubo, jakaś tam piosenka, teledysk.
A potem trzeba było jeszcze dzieciaka zdać pasem po powrocie do domu, więc
nie bije, nie bije swoich dzieci, to tak jak anegdotka
To zadanie zostawiasz żonie. Musi być w końcu równouprawnienie. Koniec z patriarchatem. Żony też mogą bić dzieci.
Nie, posłuchaj, bo nas zdejmą z tego YouTube'a, nie? No i z Facebooka jeszcze przy okazji. Nie, ja nie będę za głęboko wchodził. Nie, dobra. Nie, bo powiem o trzy słowa za dużo. Nie,
no, ja mam nadzieję, że wszyscy sobie zdają sprawę, że moje wypowiedzi są czysto satyryczne.
No tak, my tylko satyrycznie wiecie, że to jest podcast luźno i przy kawie, i z kawą, i po kawie, i w każdy piątek, i poniedziałek, kiedy chcecie.
I przy wódzie.
Też przy wódzie, też czystej wodzie, takiej z kranu, dobrej, no tam.
No tak, bo jakby nie była czysta, to byłaby to woda, a to jest woda. Taka mocna woda.
mocno czysta. A ci film humor dobrze wystrzelił, że tak powiem, widać, że Janek zmęczony.
No. Tak jest.
Nie wciskam. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o usprawiedliwienia, ale...
Siadaj pała.
Nie, pałę to wystawię centrum obsługi albo utrzymania klienta w firmie Empik.
Jakie... Co ten Empik znowu zrobił? Co oni nawywijali, te łapserdaki?
Jakie masz odczucia, jeżeli chodzi o Empik, Janek?
Mieszane. Nie, ale tak serio, wiesz co, rzadko już teraz trochę z Empiku biorę rzeczy, ponieważ z książkami na przykład przerzuciłem się na Bonito z dwóch powodów. Raz, są dużo tańsi, jeśli chodzi o książki. Dwa, mam ich po drugiej stronie ulicy, więc po prostu sobie tam odbieram. Z Empiku kiedyś zamawiałem filmy, ale teraz już tych filmów jest mało w Empiku, a jak często są, to są w jakichś dziwnych bardzo cenach. Więc aktualnych odczuć nie mam żadnych, a dawne odczucia były, tak jak wspomniałem, mieszane, ponieważ na każde dobrze zrealizowane zamówienie mogły przypadać półtorej wtopy, więc okay. To wiesz, tak bywało, że czasami coś tam, nie wiem, nie doszło albo się zgubiło. Pamiętam, jak zamawiałem chyba, to było chyba z 2 lata temu już, zamawiałem sobie przedpremierowo na 4K Dune.
Okej.
Okay. W jakimś tam limitowanym steelbooku, nie? Więc tak generalnie trochę mi zależało na tym, żeby to dostać i mieli mi wysłać i w dniu, kiedy powinni mi to wysłać, oni napisali, że oni w sumie tego nie mają.
Co za, no, po prostu masakra. Znaczy,
to jest w ogóle w takim e-commerce polskim dosyć popularne, że na niestety. Przykład na stronie widnieją rzeczy, których oni nie mają na stanie. I rozumiem, że coś takiego, że stan magazynowy się nie zgadza na stronie, może się zdarzyć w jakiejś tam małej firence założonej przez Janusza. Albo przez Kazika, no ale w dużej firmie, która jest jakby no, w czołówce teoretycznie kraju, jeśli chodzi o wielkość i obsługiwanie tam rzeczy, to chyba coś takiego nie powinno mieć miejsca.
Oczywiście, że nie powinno mieć miejsca. Tak naprawdę też aspirujemy. Ja wielokrotnie na łamach podcastu mówiłem o, jako że to też jest jakaś ta część moja naukowa, uczelniana i tak dalej, więc ten e-commerce mocno mi leży w sercu. I też jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o kraje, które gdzieś tam w tym e-commerce się rozwijają. Jest sporą częścią wkładów w ten narodowy PKB, więc nie można powiedzieć. Zresztą pandemia też zmieniła nasze trochę podejście do tych zakupów online, nie? Ale Empik to jest, był dobry od samego początku polski pomysł na księgarnię. Tak? Gdzieś tam ewoluował. On w tej chwili ma ten model biznesowy, w którym jest marketplace'em też częściowo. Tak? Czyli myśmy też kiedyś...
I teraz jest prawie jak Poczta Polska. Możesz tam kupić prawie że wszystko.
Tak, ale te salony są estetyczne, tak bym powiedział. Tak?
Nie, no tak. Nie to, co Poczta Polska.
Oczywiście, że tak. Tam te salony są mniej estetyczne, ale wyglądają rzeczywiście jak salony.
I klientela inna.
I klientela jest zupełnie inna, która stoi z rachunkiem, że tak powiem, albo w tym banku pocztowym próbuje cokolwiek wziąć, nie? Jeżeli cokolwiek się da tam wziąć albo zwrócić, obojętnie. I sprawa jest taka, że ja kupowałem w piątek z Ignacym Lego na... Po prostu kupowałem Lego, takie małe pudełko Lego. Gdzieś tam wyszło, że się nie podobało i tak dalej, ale ono było częściowo na prezent i ja... On był w celofanie i zazwyczaj jak te rzeczy są w celofanie czy coś takiego, no w tej folii takiej, tak, na pudełku, to tam jest naklejona ta cenówka, która no jest po prostu naklejona, żeby było wiedzieć, tak? No sprzedajesz podprowar, musi mieć cenę naklejoną tam częściowo, albo musi być wyeksponowana ta cena. No i pech chciał, że ja po prostu tą cenę odkleiłem, tak, żeby zdjąć to z pudełka, no bo prezent, no to też nie wypada, żeby było widać, jaka jest cena, nie? No bo to tak słabo, nie? No, tak mi się wydaje. Nawet jak kupiłem na promocji za 5 zł, to warto, żeby było widać, że to nie wiadomo, ile kosztuje. No oczywiście żartuję. I teraz kwestia było, kuriozum było takie, że jak odklejałem to, no to odeszło trochę tego opakowania, tak? No ale w miejscu tylko tego, wiesz, tej cenówki. No ale chciał, że trzeba to zwrócić. No więc Nie chciałem zwrócić tego w tym salonie, w którym kupiłem, bo można w każdym, więc bliżej mojego domu mam jedno centrum, w którym jest Empik, więc poszedłem tam. Poszedłem, nie podjechałem, tylko sobie poszedłem na spacer, żeby to załatwić. To jest bardzo istotne. Nie wiem w czym, ale jest istotne. No i poszedłem sobie tam, żeby zwrócić do Lego. No i dostaję informację, że no, ten produkt jest niesprzedawalny, bo nic się nie zrobi, bo opakowanie jest uszkodzone. Co ja mówię, ale jak się kupuje u was przez internet często, no to ten produkt jest w jeszcze gorszym stanie, tak? No to jak ja go kupię w gorszym stanie, znaczy jak ja go kupię zmniejszony i nie będę mógł go zwrócić, bo jest uszkodzone pudełko, to jest jakiś absurd. No ja tu z tym nic nie zrobię, ale no może pani w to miejsce nakleić jeszcze raz tą naklejkę. Nie, nie mogę nakleić, bo cenówki naklejone są i wysyłane z magazynu bezpośrednio do salonów, nie? I takie do mnie puch, what the fuck, nie? Czyli naklejają...
Pani przecież coś przepisów chyba nie zna. Ty kupując przez internet, masz ile? 2 tygodnie na zwrot
tak,
produktu.
Tylko pech chciał, że ja kupiłem to w salonie, a nie kupiłem to przez internet. Okay. Pech chciał właśnie, że kupiłem to przez internet, ale moim zastanowieniem było to, że pani nie chciała przyjąć, bo na pudełku delikatnie, na grzbiecie tego pudełka było delikatnie oderwane tata i to nie było widać po prostu napisu, nie wiem, czarnego z białymi malutkimi literkami, że to jest wyprodukowane gdzieś tam, tak? Załóżmy, nie? I ta cena została oderwana i powiedziała, że nie przyjmie, bo pudełko, ona tego dalej nie sprzeda, bo pudełko jest uszkodzone. Ja mówię, no pudełko jest całe, tak? Tylko tu w to miejsce możecie nakleić tą cenówkę. Nie, nie nakleimy, bo te ceny są naklejane w magazynie i wtedy wysyłane. Ja mówię, jak kurde, mogą być naklejane w magazynie i wysyłane, jak wy tu w sklepach macie czasem przeceny. Ja tego nie przyjmę. No więc dobra, mówię, kuriozum sytuacji, bo mówię, chcę wymienić i wziąć droższy zestaw Lego, który się może podobać, ale po prostu wziąć. I zrobię to u was, wiem, że zwracacie to na karty prezentowe. Niech pan spieprza, nie możemy tego załatwić. Mówię, dobra, no to na Twitterze napisałem, tylko obciąłem się, że na Twitterze przecież konto Empika jest nieaktywne od 2021 roku. Tam nic nie ma, więc wchodzę na Facebooka i widzę, że tutaj pod jakimiś live'ami czy coś napisałem, hej Empik, bo przywołani do tablicy w publicznym poście macie gdzieś swoich klientów, to zostawiam tutaj pytanie, bo aktywność postów duża, ale chęć pomocy jest mierna.
Mała.
Dokładnie. I hej Empik, czy prawda jest, że do waszych salonów wysyłacie produkty z naklejonymi cenami? Czy sprzedawca kłamał, wprowadzając klienta w błąd? To było pierwsze pytanie. A drugie pytam, bo nie mogę zwrócić Lego kupionego na prezent. Etykieta z ceną była przyklejona, odklejając w miejsce ceny uszkodziło się pudełko. Sprzedawca w sklepie nie chciał przyjąć. Mówił, że pudełko zniszczone, w gorszym stanie, w zakup produktu online. Podobno nie naklejacie cen w sklepach, więc i tak dalej, nie? No i słabo. No czekałem na odpowiedź i o dziwo doczekałem się odpowiedzi, która przyszła wczoraj na Messengerze. Hej.
Na Messengerze nawet.
Na Messengerze mi odpisali w prywatnej wiadomości do tego postu. Piszemy w twojej sprawie. Mm-hmm. Powiedz nam, czy zakupiłeś Lego stacjonarnie w salonie, czy na Empik.com. Napisałem stacjonarnie. W jakim sklepie? Jak możemy ci pomóc? Po raz kolejny piszą. No więc wysłałem dokładnie to samo, co tam napisałem. Wstawiłem im zdjęcie tego pudełka, będzie na stronie internetowej, więc gorąco zapraszam, jak ktoś chciałby zobaczyć. Witaj, jeżeli chodzi o ceny z naszego magazynu, wychodzą już z naklejonymi cenami. Trochę weird, ale dobra, niech będzie. No, może maszyna to nakleja, pakują, wrzucają, do widzenia. I potem produkt, ja pytam się, a dlaczego nie mogę zwrócić Lego? Często kupowałem w gorszym stanie, wyglądające pudełko w sklepie, podobnie przy zakupie e-commerce w Empik.com albo po prostu w salonie Empiku. Produkt nie powinien nosić śladów użytkowania, możesz zgłosić reklamacyjnie sytuację w salonie, gdzie był zakup. Generalnie nie kumam, ale czy ten produkt według zdjęcia nosi ślad użytkowania? Zgodnie ze zwrotem opakowanie również powinno być w nienaruszonym stanie. Zachęcamy do zgłoszenia reklamacyjnego w salonie. Ja napisałem, proszę o informację, co mi da zgłoszenie reklamacyjne, oprócz czekania ze zwrotem produktu prawie 30 dni, chyba tylko tyle jest u was na zwrot. Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni od momentu odebrania reklamowanego produktu, a po zgłoszeniu reklamacji należy dostarczyć produkt. Prosimy o numer zamówienia, którego miała dotyczyć reklamacja. Ja mówię, ludzie, przecież już napisałem do was. A to było zamówienie Empik na stronie, to prosimy o podanie numeru zamówienia. Ja mówię, ale ja to kupiłem stacjonarnie. Jak macie tam milion ludzi, to polecam, że tak powiem, ogarnąć temat. To w czym możemy pomóc? Oni znowu do mnie. Ja mówię, w tym samym pytanie jest powyżej. Prosimy o numer zamówienia, byśmy mogli zweryfikować sytuację. I kapitalką już napisałem. Nie mam numeru zamówienia. Produkt kupiony w sklepie, wzięty z półki. Rozumiem, w takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie zweryfikować zgłoszenia reklamacyjnego. Należy udać się do salonu, w którym została zgłoszona reklamacja. Kurwa, w tym samym ciągu nawet reklamacji nie zgłosiłem, tylko pytam się o jedną rzecz. No i piszę tutaj wynaturzenia. By the way, tutaj jak wy tak się możecie zachowywać? Przypominam, że tu klient jest najważniejszy. Produkt podobno jest niesprzedawalny. To jak ja mam reklamować produkt, który jest niereklamowalny i ta reklamacja i tak da mi, że produkt jest niesprzedawalny. No tu trata mojego czasu. I matko, czy czytacie ciągłość tej konwersacji? I by the way, będziecie doskonałym przykładem na moje zajęcia z marketingu w komunikacji internetowej i marketingu, jak nie tworzyć brandu i jak robić wszystko, aby nie pomóc klientowi. Doskonały case. Tak jak wspomnieliśmy, produkt nie powinien nosić śladów czy też uszkodzeń, dlatego prosimy o zgłoszenie reklamacyjne. Dzięki, czuję, że kręcimy się w kółko.
Mi się przypomina scena z 12 prac Asterixa, jak on tam krążył po tym urzędzie i przyszedł coś załatwić. Tak, ma pan zielony formularz? Nie mam. A może widzi pan, że pan to załatwił, musi pan mieć zielony formularz. Ale gdzie znajdę zielony formularz? Na 5. piętrze w ksalce E3. No to idziesz, dzień dobry, chciałbym zielony formularz. A ma pan pomarańczowy formularz? Bo żeby dostać zielony formularz, to musi pan dostać pomarańczowy formularz, który może pan znaleźć na 8. piętrze. Mm-hmm. I tak w kółko, nie?
No i właśnie ja się tak poczułem, bo ja już scrollowałem tą wiadomość na Messengerze, czy ja na pewno tutaj git napisałem wszystko. Ja napisałem, dziękuję, że kręcimy się w kółko, powodzenia. Pamiętajcie, klient powinien być najważniejszy w każdej relacji, niezależnie co jest. Bardzo nam przykro, przekazaliśmy rozwiązanie sytuacji, ponieważ produkt nie podlega zwrotowi. What the fuck?
Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi?
Zrobisz.
Dlatego po prostu w takim sklepie typu Empik trzeba kupować zawsze przez stronę i tyle.
Tak, i niestety pojawia się ta furtka, którą wszyscy wykorzystują, którą nie lubię w e-commerce i w tym przepisie, że mamy zawsze 14 dni, niezależnie jaki będzie powód, niezależnie, nawet bez powodu możemy po prostu zwrócić. I to jest coś, co mi się też nie podoba, bo część kupuje, testuje, zwraca i tak robi w kółko i to jest w jakiś sposób narażanie. Ja tu chciałem być czysty, pudełko i tak by sprzedali, ja bym kupił większe. Także irytuje mnie to. I no, dzięki, tak jak mówię, pamiętajcie, klient jest najważniejszy, napisali dzięki za cenne uwagi. Nie? Więc fajna polska marka, ale kuriozum ze zwrotem zakupionego towaru w sklepie po oderwaniu przeze mnie ceny to jakiś chory film. Tak zatytułowałem sobie ten temat, o którym właśnie teraz mówiłem. Ale wzruszyła cię moja historia, Janek, czy nie?
Trochę? Bardziej mnie zniesmaczyła mnie generalnie. Uważam, że to jest... Znaczy już pomijam fakt, że w sklepie nie chcieli przyjąć. No. Jakby mogę zrozumieć, nie? Bo tam jest jakaś pani, która ma po prostu jakieś przepisy.
No tak, no okej. Okay.
I musi się do nich tam stosować w teorii, nie?
Okay.
Ale no, nic mnie nie wkurza tak, jak kontaktujesz się z jakimś tam, nie wiem, kontem obsługi, biurem obsługi klienta, nazwijmy to tak ogólnie, które macie w dupie i jeszcze nie potrafi dobrze przeczytać konwersacji, którą prowadzisz, bo jakby nie dziwi mnie to, że tam się zmieniają ci konsultanci, nie? No bo
oczywiście.
Tam w systemie pewnie co chwilę ktoś siada, ktoś inny,
oczywiście.
No tak jak kurde wszędzie.
Tak.
Ale na przykład w momencie, ja pamiętam, że miałem parę problemów w swojej historii z Orange Flex. Jakieś tam czasami się zdarzały, jak w każdej usłudze może się zdarzyć problem. I tam tak najbardziej promują kontakt, żeby się kontaktować przez tego czata w aplikacji. No i normalne, że zgłaszasz problem, oni tam mówią, no dobra, to zgłaszamy, no i jedziemy i czekamy, nie? No to ty tam powiedzmy za 4 godziny się odzywasz, no i co, wiadomo coś? No i wcześniej obsługiwała cię pani, nie wiem, Ula, a teraz przychodzi pani Monika. I pani Monika w pierwszym momencie zrobi... Cześć, słuchaj, w czym mogę ci pomóc? Ja mówię, no cześć Monika, tutaj Krzysztof, ja mam taki problem, no bo czekam na informacje od was. I pani Monika w tym momencie mówi, daj mi chwilkę, zapoznam się ze wcześniejszą komunikacją, nie? I kurde, i to zajmuje jej tam, nie wiem, minutę.
Dokładnie.
Ale ona przynajmniej wie, o co chodzi i mówi, dobrze, zapoznałem się ze sprawą, teraz daj mi chwilę, zweryfikuję wszystko w systemie.
Exactly.
I masz status taki, jaki jest faktycznie. A tutaj rżną głupa i pytają się ciebie cały czas o to samo.
Nie, i to jest właśnie żenada tak naprawdę, bo nie tak to powinno wyglądać. Nie wiem, Jurek poszedł na fajkę, więc przyszła Monika, ale Monika nie przeskrolowała, bo może skrolowała coś innego tak naprawdę i Monice nie chciało się wejść w tą ciągłość, ale poczułem się autentycznie odrzucony tak naprawdę. Nie, już w Empiku nawet w tej chwili promują płatność przez aplikację, czyli w sklepie wybierasz i sam sobie skanujesz i od razu płacisz, tylko masz rozmagnesować albo skorzystać z kasy samoobsługowej, żeby jak najmniej rozmawiać z konsultantem, może właśnie dlatego, bo jest takie podejście, tak? Bo ten klient nie będzie chciał tam kupować, więc nie wróżę sukcesu, pewnie przetrwa, bo przetrwał tyle lat i pewnie tak będzie, ale no naprawdę w tej chwili w tym e-commerce i w handlu tak naprawdę kurde, no to klient wydaje pieniądze i ten klient jest istotny i chociaż mały promil, Taką samą sytuację miałem z Wistulą przed świętami. Kilka razy na łamach podcastu, 2 lata temu na ten temat mówiłem, ale gdzieś tam koszule nie przyszły na święta. Zadzwonił do mnie szefowa, pionu e-commerce z Wistuli. Poszedłem do sklepu, w sklepie wiedzieli, jak się nazywam, wiedzieli, jaki to jest klient i jak mu trzeba pomóc, ale dostałem odpowiedni rabat, mogłem kupić rzeczy i naprawdę wychwalałem firmę w niebogłosy, bo chodzi o załatwienie sprawy. Tak? A tutaj napisałem w kilku postach, że tak powiem, swoje wynaturzenie. Część osób tylko napisała, że Empik tak działa i tyle generalnie. Napisali, Jurek przewinął, Monika zrobiła swoje i dziękuję bardzo. Nie tak, proponujemy.
To ty masz problem, nie oni.
No tak, też masz rację. W sumie wydałem pieniądze, my ci nie będziemy nic zwracać z pieprza i dziadu, nie? Bo produkt jest nieużywalny, tak jest napisane, więc jak będziecie mieli jakieś zażalenia do podcastu, to podgłośnijcie, jak wam jest za cicho, no sorry.
Czy wiesz, kiedyś już o tym chyba rozmawialiśmy, ale ja uważam, że jakby... Najważniejsza i to, o czym świadczy, co świadczy o firmie, która sprzedaje jakieś produkty, czy nie wiem, czy usługi,
tak,
to jest obsługa klienta posprzedażowa.
Zawsze.
Bo no, przed sprzedażą to się wszyscy starają, nie? Mhm. Wszyscy ci podcierają tyłek, żebyś tylko,
co tylko chcesz,
u nich tam kupił, tak, czy cokolwiek. Ale to, czy ty będziesz klientem dalej tej firmy, decyduje, jak jesteś traktowany już później, tak? To najbardziej widać, w sensie w negatywnym, najbardziej to widać po wszelkich telekomach, że w momencie, kiedy masz sobie przejść do firmy A, to dostajesz wszystko.
Tak.
To totalnie wszystko. Kiedy tak, jesteś klientem 10 lat, dostajesz gówno przy przedłużeniu umowy, a pan z ulicy dostaje po prostu takie warunki, że ty w życiu byś takich nie dostał teraz.
Miałem teraz to samo.
A na przykład... Ja to chyba retweetowałem na Twitterze jakiś czas temu. Gość kupił sobie iMac'a z M1.
Mhm. A tak.
No i jeszcze mu nie wysłali tego iMac'a. No i w międzyczasie, zanim mu nie wysłali, Apple pokazało teraz te iMac'i z M3.
Zgadza się. To było
no
super.
I on dostał maila, że z racji tego, że złożył zamówienie, ale nie zostało ono jeszcze wysłane, a w międzyczasie wyszedł nowy model, to nie mu za darmo, bez żadnych dopłat ani niczego, wysyłają niedługo nowy model. Czyli kupił ze starego kompa, a dostał nowego, tak? W sensie starego ze starym procesorem, a dostał z nowym. I ja wiem, no, że Apple to jest inna firma, która może sobie na różne rzeczy pozwolić, ale ja odkąd pamiętam, to takie rzeczy z tą firmą były.
I to jest właśnie przykład tego, dlaczego my z Jankiem jesteśmy w jakiś sposób fanboyami, albo każdy się śmieje, że tutaj wszędzie jabłko, ale chodzi o, dobrze się tych sprzętów używa, ale ja przekonałem się raz, a dobrze, jeżeli chodzi o support i pomoc, miałem problem z jakimś zakupem, z czymś tam, odliczeniem VAT-u, bo brałem to w VAT-ie UE na firmę i tak dalej, w koszty wrzucać, kupowałem przez Apple Store online, przełączyłem się na jakąś tam z infolinii, i nie musiałem, no nie wiem, czekałem 3 sekundy, tak, jak się przełączałem byłem przełączany. To pan się przedstawił, mówi, panie Adamie, znam historię, już panu tłumaczę, jak rozwiążemy sprawę. Po czym pan jeszcze do mnie mówi, że on w ciągu tygodnia da mi znać, wprawdzie będzie na urlopie. Ja mówię, nie, to niech ktoś inny. Nie, nie, on tu ma przydzieloną tą sprawę, on mi da znać i zadzwoni. I ni stąd, ni zowąd, 2 dni po telefonie dostaję maila chyba, czy telefon, zadzwoni i przekazuje, panie Adamie, tutaj chciałem tylko poinformować, że w ciągu 1 dnia towar opuści, wszystko jest zatwierdzone, pan jest aktywnym, tam bla, bla, bla. I to jest ten moment, w którym mówisz, kurde, no dziękuję bardzo, telewizor Samsunga, coś mi się wydarzyło, dzwonię na infolinię, pan mówi, o, tu już masz pan stary ten telewizor, kup se pan nowy. Ja mówię, ale jak telewizor działa, to co mam zrobić? No, a dzwoniłem do oficjalnego supportu Samsunga. I to jest właśnie ta różnica, kiedy ja się przywiązuję jako użytkownik i jestem w stanie każde pieniądze zapłacić tylko po to, żeby czuć po prostu tą...
Ale to wiesz, to przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń, bo wiem, że niektórzy mogli mieć gorsze, ale z moich doświadczeń na przykład świetny też ten customer service ma Amazon.
Tam
też miałem kiedyś, dawno temu to było coś takiego, coś kupiłem. I ja to miałem już tam chwilę, nie wiem, miesiąc, dwa i coś się zepsuło. No ja się do nich odzywałem. Oni, dobrze, to my panu dzisiaj wysyłamy nowe. Ja mówię, mam to odesłać? Nie, nie, nie musi pan odsyłać.
No i to miałem też podobną sytuację, plus dwa, raz zwrócili tobie pieniądze, bo się okazało, że produkt został przeceniony, tak, więc dostałeś ekstra zwrot, o tym też mówiłeś tu już w LPK, mm-hmm. więc jest ta sytuacja, więc jakby pamiętajmy, że obsługa klienta, wy też jeszcze jak napiszecie coś do nas, to my też jako obsługa klienta doskonale was potraktujemy na łamach naszego podcastu Innej Kultury, więc śmiało posłuchajcie.
Czy znaczy, wiesz, no podsumowując jakby ogólnie, nieważne czy to jest sprzedaż, czy to są usługi, czy cokolwiek, obsługa klienta już po jakby po dealu jest ważniejsza, bo w ten sposób klienta utrzymujesz. Tak? Ja też jak pracowałem kiedyś jakby w sprzedaży, to też dla mnie było najważniejsze, wiesz, rzeczywiście fajnie było zdobyć klienta, ale dla mnie nie było najważniejsze zdobycie klienta, tylko go utrzymanie. I w momencie, kiedy ktoś, kto już był moim klientem, był zadowolony z mojej obsługi, kiedy, nie wiem, napisał do mnie z problemem, zadzwonił do mnie, mu pomogłem, pojechałem czasami do niego, jak coś się tam ze sprzętem działo, no to wiesz, no to on wtedy też cię poleca, no więc jakby ja uważam, że marketingiem jest super, ale marketing szeptany to jest najlepsza rzecz, jaka może być, bo to jest polecanie po prostu kogoś, wiesz, innym ludziom.
Dokładnie, więc to się sprawdza, podsumowując, ja omijałem zawsze iSpoty, Cortland w Gdańsku, jak jeszcze nie był kupiony przez iSpot, był jeden człowiek, Rafał, który nawet jak wszedłem ubrudzony od farby, uwalony, że tak powiem, to potraktował mnie normalnie, nie traktował mnie z góry, tak jak część tamtych doradców, bo ten i skończyło się na tym, że tam trzy razy zagościłem, trzy razy robiłem jakieś zakupy i zawsze byłem traktowany tak, jak chciałem być traktowany, zrozumiale, z pełną pomocą i ze wszystkim, co jest i po prostu z miłą chęcią polecałem pana i wiem, że wielu klientów do niego poszło i każdy był super zadowolony z tego poziomu obsługi. Pech chciał, że Rafał odszedł i założył własną firmę i robi zupełnie co innego, więc no niestety zostaje tylko infolinia w tym wypadku, nie? Dobrze, Janek, ja w takim razie robię tę markę, bo customer service przez 30 minut gadaliśmy. Miło generalnie.
Dobrze.
Miło. Czy chciałbyś zarzucić temat? Czy ja mam?
Ja powiem szybki temacik.
Proszę.
Ja powiem wam temat książkowy.
O.
Ponieważ ja teraz czytam książkę, ja ją czytam dzięki uprzejmości wydawnictwa Insygnis, czytam ją przedpremierowo. Premiera jest 22 listopada, jeśli dobrze pamiętam. Książka Elon Musk.
O, wezmę, tak?
Elon Musk, pióra Waltera Isaacsona, czyli bardzo raczej rozpoznawalnego biografa, który napisał między innymi biografię Steve'a Jobsa, Da Vinci'ego. Były też jakieś biografie, które u nas nie były akurat wydane, takie historyczne, typu Kissinger chyba i Franklin. Napisał też Kod życia, ostatniego, książka Jennifer Doudzie, ale tutaj jest Elon Musk, bardzo wyczekiwana książka i to jest, będzie świeżynka też taka, wiesz, pod kątem światowym, bo ta książka miała chyba z miesiąc temu premierę
Światową.
Okay. No i już wychodzi Polska. Jest to taka spora cegiełka, bo ma 900 stron. Mm-hmm. Ja jestem w tym momencie gdzieś w połowie i czyta się to bardzo dobrze. Zresztą jak wszystko Isaacsona, generalnie gorąco polecam, jeśli ktoś lubi biografię, to Isaacson to jest jakby no czołowa jedna z postaci współczesnej literatury. I chciałem po prostu polecić, bo czyta się to bardzo dobrze. Postać Muska jest kontrowersyjna ogólnie. Nie wiem, czy ktoś zmieni zdanie po tej książce, jakiegokolwiek by tego zdania nie miał. Ja na razie nie zmieniam, chociaż potwierdza się to, że ludzie, którzy w jakimś stopniu tam mają wpływ na to, co się zmienia w świecie, mają coś z tymi, wiesz, neuroprzekaźnikami innego.
Tak.
Żeby powiedzieć to dyplomatycznie. Więc książka wyjdzie 22 listopada. W tym momencie, jak widziałem, chyba Insignis wrzucał to gdzieś, że przedpremierowo mają przecenę, bo ona będzie normalnie chyba kosztować 70 zł. Mhm. Więc jeżeli interesują was takie tematy, to kupcie sobie. Czyta się to naprawdę szybko. Ja pomimo tego, że to jest stara biografia Muska.
Tak, ja wiem. Chciałem o niej też powiedzieć zaraz, nie? Mhm.
I tutaj ta książka, no to Isaacson, z tego co tam jest napisane na skrzydełku, Isaacson biegał w zasadzie dzień w dzień za Muskiem przez 2 lata.
Co ty gadasz?
I po prostu patrzył, jak on żyje i co tak dalej. Rozmawiał po prostu, to jest, chyba nie ma wymienionej listy ludzi, z którymi rozmawiał, ale po prostu jak się to przewija w lekturze, to jest tego pełno. Mhm. Ja to zacząłem tydzień temu, tak? No jestem w połowie, a specjalnie nawet nad tą książką jakoś bardzo nie siedzę, więc czyta się naprawdę dobrze, bo tu jest... Są dosyć krótkie rozdziały. Jest łącznie chyba 95 rozdziałów, średnio jeden rozdział ma około 10 stron, więc to raczej, wiesz, nie jest problem, żebyś sobie, nie wiem, w łóżku przed snem powiedział, a przeczytam sobie tam, nie wiem, 2-3 rozdziały, nie?
Tak, i... tak.
Więc czyta się to bardzo dobrze.
Właśnie wygląda, tak jak Janek powiedział, jestem na stronie wydawnictwa insignis.pl i tutaj właśnie widać książkę i 51 zł obecnie w świecie książki można tą książkę przedpremierowo nabyć, też jest na Empiku. Z wiadomo przyczyn nie otwieram Empiku, więc zostawiamy to tutaj. Nie po to o tym rozmawialiśmy, ale dlaczego ja otworzyłem odlot, bo ja przeczytałem odlot Ilona Muska, Szalone początki SpaceX i no już ta książka pokazywała, jest dość specyficznym człowiekiem i ona już tam pokazywała, jakim dziwnym, tak bym to nazwał, znaczy specyficznym człowiekiem jest ta osoba i dobrze się, znaczy spoko się czytało. Zastanawiam się, ile pokazuje ta książka, którą teraz czytasz i myślę, że jak będzie okazja i wyjdzie na Kindle, to sobie z miłą chęcią kupię.
No, na pewno wyjdzie. Insignis wydaje też książki w e-bookach, więc myślę, że albo wyjdzie równolegle z premierą w wersji papierowej, albo wyjdzie chwilę później, bo oni... Ja tam byłem w kontakcie z wydawnictwem i oni bardzo cisnęli po prostu. Oni bardzo szybko to ogarnęli, tą redakcję tej książki, tłumaczenie, redakcję chyba w jakiś miesiąc po prostu i to jest, wiesz, tam trochę mało snu mieli.
No ale ogólnie super, tak jak ty mówisz, kiedy? W zeszłym tygodniu tak odbyła się światowa premiera książki?
Nie, w zeszłym miesiącu chyba, jakoś tak, ale to i tak jest bardzo
super.
Szybko, tak?
Ekstra.
Ona wyszła naprawdę szybko. Bo pamiętam, że jakoś chyba na jesieni miała wychodzić właśnie wersja amerykańska i oni w zasadzie, wiesz, oni już zapowiadali dużo wcześniej, że oni w zasadzie od razu będą się za to brać i będą wydawać polską, więc...
Więc Michał Strąkow i Michał Jóźwiak, dziękujemy panowie za tłumaczenie, bo ekspresowe i szybkie, zresztą jeżeli Janek mówi, że szybko się czyta, to spoko i niespecjalnie trzeba. No, specyficzny człowiek i właśnie zrozumienie tego jest fajne, tak samo jak ja przeczytałem też tą biografię Jobsa całą, przeczytałem też, byłem z wypiekami na twarzy, ją czytałem, po prostu chciałem poznać też specyficzny człowiek, tak, więc to samo tyczy się właśnie Ilona Muska, jeżeli chodzi o ten element.
A propos Jobsa, to też niedawno wyszła książka After Steve, ja jej nie czytałem jeszcze, ale też słyszałem sporo całkiem niezłego. To jest książka o tym, jak wygląda, jak po prostu rozwinęło się Apple po śmierci Steve'a Jobsa pod rządami Tima Cooka.
Okay.
Podobno bardzo fajnie książka jest wydana i też się ją dobrze czyta i też napisał ją, kto tam? Trip Mikul, tak?
Trip Mikul, dokładnie.
Tak, to jest pan, który teraz chyba pracuje w New York Timesie.
Okej. Okay.
Kiedyś pracował w jakimś tam innym tytule i on też do tego podobno podszedł z takim bardzo dobrym dziennikarskim warsztatem do tej książki, więc pewnie jak już się odkopię trochę z tej mojej kubki czytadeł, to pewnie sobie nabędę, więc
to jest ten,
podzielę się w razie czego.
To jest fajne rzeczy, że tak powiem, na jesienne wieczory teraz, nie? Jak jest już ciemno, najbardziej wkurza 15 czy tam koło 16 się robi po prostu ciemno jak diabli i nie wiesz, co masz dokładnie robić, a jak masz wszystko ogarnięte, to tak naprawdę można usiąść i poczytać, nie? Ja tam...
No teraz w ogóle dużo fajnej literatury się pojawiło, też polskiej, więc sporo fajnych rzeczy jest do czytania i jakby ktoś kiedyś tam chciał, to możemy sobie zrobić nawet kiedyś jakiś taki odcinek z polecajkami książkowymi, jakby ktoś był zainteresowany. Zapraszam też do mnie na Instagram, na Inna Kultura Podcast, bo ja tam raz w tygodniu w środę wrzucam jakiegoś posta z polecajką książkową, jeżeli kogoś to interesuje, bo to zazwyczaj coś, co ja albo aktualnie czytam, albo co czytałem w jakichś tam ostatnich tygodniach czy miesiącach, więc staram się tak trochę zróżnicowanie, ale no wrzucam tylko co czytam w zasadzie, więc jakby wybór jest pod mój gust.
Więc ja z miłą chęcią takie coś też zrobię, żebyśmy sobie pogadali, bo ukulturalniać przy kawie się można w każdy możliwy sposób tak naprawdę, nie? I ma to ręce i nogi. Dobrze, Janek, to ja robię w takim razie time marka, chyba że chcesz jeszcze dodać, kochanie, do tego wszystkiego?
Nie.
Dobrze?
Nie.
Dobrze, to ja w takim razie chciałem przejść do tobie dobrze lubianych tematów filmowych, bo znaczy nie wiem, czy myśmy kiedyś nie wspominali o tym, ale robiłem tutaj marka na Boscha.
O Boszu?
Tak, i Boszu chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo Ostatnio też ktoś mi powiedział, bo tutaj jakby zatytułowałem sobie ten segment Mały powrót do Boscha, którego pochłaniam z wielką ciekawością i z dużą chęcią właśnie, bo ktoś zadał pytanie, że na tym Amazonie nic nie ma, nie? I tam, wiesz, gdzieś na HBO Maxie coś ogląda i tak dalej. Ja mówię, a czy Bosch kiedykolwiek był oglądany? A czym jest Bosch? Ja mówię, to polecam obejrzeć, bo jest to historia detektywa, który pracuje w Wydziale Zabójstw w LA, czyli w Los Angeles, no. Dokładnie tak, w Wydział Hollywood to się tak ładnie nazywa. No i to są jakby takie przedstawienie jego życia, nie? Ale o tyle ten serial jest fajny, że on jest bardzo, ja nie wiem jak to nazwać, bo oglądasz, on jest taki wolny, ale trzymający w napięciu. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że on jest...
Znaczy to jest taki, wiesz co, to jest taki serial w starym stylu, moim zdaniem. Taki policyjny serial, oczywiście w starym stylu, ale zrobiony już jakby ze współczesną jakością. I każdy sezon jest jakby, ma jakąś taką główną oś fabularną, typu jakieś jedno morderstwo w pierwszym odcinku i oni potem tam tego działają. Oczywiście cały serial ma też jakąś taką swoją fabułę, tak, swoją, tak. Tak, ale ona nie jest jakby na pierwszym planie. No i każdy odcinek jest jakby trochę inny, po prostu jest śledztwo do przodu. I ja uważam, że to, ja pamiętam, że to bardzo szybko łyknąłem. Ja to kiedyś gdzieś miałem na liście i ktoś mi powiedział, stwierdziłem, że dam szansę. Ja tam chyba 7 sezonów jest Boscha, tak, tej tak, podstawowej tak, serii. Tak, tak. I ja to łyknąłem, nie wiem, tam chyba półtora miesiąca, czy coś takiego.
Nie, więc myśmy Boscha z Hanką oglądali i pamiętam, zakończyliśmy chyba na 4 sezonie, początku 4 sezonu i pamiętam jak teraz, że oglądaliśmy go pod Lanai na Florydzie, jak przylecieliśmy z Polski, chcieliśmy coś obejrzeć, usiedliśmy, mieliśmy jetlaga, nie mogliśmy zasnąć, więc po prostu na tablecie włączyliśmy właśnie Boscha i na tym skończyliśmy potem, bośmy go gdzieś tam oglądali i tak, no, dość długo czekaliśmy, żeby do niego wrócić, to był 2018 rok, zdaje się, albo 2019. Trochę czekaliśmy, żeby do niego wrócić i ja ostatnio miałem taką, bo dużo jest tych wszystkich seriali jakichś takich wymyślonych, nie wiadomo o czym, albo ja źle szukam i nie słucham dobrze Janka, że tak powiem, w tym co podpowiada i stwierdziłem, dobra, wrócę, bo chciałbym taki właśnie fajny, detektywistyczny czy policyjny, że tak powiem, film i mówię, dobra, dawaj, włączam Boscha. No i jakby ponownie, jak jest tylko chwila, zrobię swoje obowiązki, to zasiadam jeden, półtora odcinka sobie obejrzę i go się dobrze ogląda. Ale jedyne kuriozum, jakie jest, znaczy wiadomo, że taki serial ogląda się, bo zresztą ten aktor, który gra Boscha...
Titus Weaver,
dokładnie tak, chciałem to powiedzieć, dziękuję ci bardzo. To Titus jest też taki specyficzny, on ma taki bardzo powolny, znaczy ja nie wiem, on fajnie gra, bo on jest taki powolny i taki analityczny strasznie. I to wprowadza taki jakiś sposób melancholii, ale generalnie go się dobrze słucha, bo on bardzo wyraźnie po amerykańsku mówi, tak? No, angielsku, amerykańsku, tak? Ale to się fajnie ogląda. Generalnie wiadomo, że filmy i seriale ogląda się raczej z napisami. Ja czasem jak pracuję i mam coś takiego easy, to włączę sobie z lektorem. Ale tutaj kuriozum jest takie na tym Amazonie, posłuchaj, że jest w nie wiem, od sezonu 4 2 odcinki z lektorem, 3 odcinki z napisami, znowu prawda? Odcinek, no zwróć uwagę, teraz w sezonie 7, ja nie wiem, chyba oglądam 3 odcinek, 2 odcinek był cały z lektorem, 3 odcinek jest z napisami, nie? W sensie napisy są w każdym, tak? Ale generalnie lektor się randomowo zaczyna włączać i on jest raz okay. dostępny, raz nie jest dostępny. Mi to, broń Boże, nie przeszkadza. Ale nie wiem, z czym to jest związane i dlaczego. Konto mam polskie Amazona, płacę w polskich złotówkach za to, tak, za tego naszego Prime'a i tak dalej, więc zaczynam się po prostu zastanawiać. Tu, tak jak tam zawsze wszystko jest dopieszczone w tym Amazonie, tak tutaj po prostu mówię, zwracam na to uwagę, bo toś, co po prostu mnie przykuło. Oglądam, wiesz, mam włączone, żeby dobrze słyszeć ten dialog i nagle słyszę tego polskiego lektora, nie? Bo słychać, że cię delikatnie muzyka przycisza, ja mówię, o, Hanka, chyba będzie lektor, nie? I nagle słychać po prostu lektora, bo ten dźwięk tej głównej ścieżki dźwiękowej jest taki przyciszony. Mm-hmm. Kto nie oglądał Boscha, to gorąco polecam, zresztą myślę, że to, co powiedział Janek, jest, może być zachęcające i rating na IMDb, nie wiem na ile, Janek, jeszcze można ufać tym wszystkim rankingom, nie ufać i tak dalej. Myślę, że tutaj inna kultura może to dobrze zratingować, ale 8,5 na 10 przy 79 tysiącach wystawionych ocen, tak. To jest naprawdę bardzo dobre, tak? Więc jak...
I tak jak mówiliśmy, jest 7 sezonów, ale później powstał jakby spin-off, który jest de facto cały czas tym samym serialem, tylko że Tam się potem na koniec siódmego sezonu pewne rzeczy dzieją, że po prostu następują pewne zmiany u bohaterów, ale powstał spin-off Bosch Dziedzictwo i aktualnie kończy się emisja drugiego sezonu tego serialu. Chyba w piątek, ten najbliższy, czyli wtedy, kiedy wy będziecie tego słuchać, będą chyba dwa odcinki ostatnie wypuszczone, jeśli dobrze pamiętam.
I właśnie ja oglądam teraz, bo też mam włączone Bosch Dziedzictwo, tutaj na IMDB włączyłem. Rating jest dokładnie ten sam, 24 tysiące głosów, więc zwróćcie uwagę, tak, od 2022 roku, czyli de facto kończy się częściowo pandemia i ten Bosch Legacy się pojawia. I teraz ja się nie mogę doczekać, kiedy go zobaczę, bo widzę siódmy sezon, ostatni w tej chwili gdzieś tam u mnie zaczyna lecieć i mówię, kurde, skończy się, a naprawdę lubię patrzeć na tego aktora.
Mi się właśnie tak zrobiło, że ja skończyłem oglądać siódmy sezon i potem zobaczyłem, że ma wyjść Bosch Dziedzictwo i on wyszedł dosłownie, nie wiem, chyba ze 3 miesiące czy 4 po tym, jak ja skończyłem oglądać. Mhm. Więc też mi się fajnie to zbiegło w czasie. A gdyby ktoś na przykład spodobał mu się serial, obejrzał wszystkie odcinki dostępne, ale nadal chciał gdzieś pobyć w świecie tego bohatera, no to polecam sięgnąć też po pierwowzór, czyli po książki, tak? Bo Michael Connelly napisał
14 tomów chyba książki. Jest tego.
No, sporo jest. Więc książki można po książki też można sięgnąć. Generalnie ja zauważyłem, że sporo dobrych seriali takich policyjnych, detektywistycznych i takich rzeczy to jest, często są właśnie adaptacje książek i co najlepsze, dużo właśnie tych seriali robi Amazon, bo przecież na przykład był ten Jack Reacher, nie Jack Reacher, tylko Jack Ryan, świetny Toma Clancy'ego z Johnem Krasińskim.
Tak.
A wczoraj, nie dalej jak wczoraj, pokazał się zwiastun, pierwszy zwiastun drugiego sezonu Reachera, który wejdzie do właśnie na Prime'a chyba 15 grudnia. Pierwszy sezon był rewelacyjny, naprawdę. To był w końcu taki Reacher, jaki był w książkach Lee Childa. I będzie teraz właśnie drugi sezon, po zwiastunie wygląda, że będzie jeszcze lepszy niż pierwszy. Ja się nie mogę doczekać strasznie, bo byłem bardzo zaskoczony tym serialem. Z innych rzeczy jeszcze takich książkowych, to na przykład, nie wiem, czy widzieliście, był taki serial kiedyś Justified z Timothym Olyphantem, on jest dostępny teraz na Disney Plusie. Mhm. I jakoś chyba we wrześniu wyszedł jakby ni to spin-off, ni to kontynuacja, wyszła tam po prostu jeden taki miniserial wyszedł, który był też osadzony w tym świecie Justified, ale był trochę inna historia, ale oczywiście główny aktor to sam, ten sam, to się tam działo chyba, nie wiem, z 10 lat czy ileś po zakończeniu głównego serialu. I to też jest na podstawie książek. Ja nawet sobie taką jedną książkę kupiłem, ich nie ma po polsku chyba, są tylko po angielsku, ale na Amazonie, na e-booku można kupić tą książkę tam po prostu, nie wiem, za jakieś 2-3 dolce, więc w zasadzie nic. I też się to fajnie czyta, więc generalnie to są takie, wiecie, zarówno te książki, jak i te seriale to są raczej takie lekkie lektury, które oczywiście mogą mieć jakieś takie ciekawe twisty i tak dalej. No dobrze się takie, tak samo jak dobrze się ogląda policyjny serial, to książkę też się taką dobrze czyta. Ale nie jest to jakaś, nie wiem, jak wymagająca lektura, nie? Tylko po prostu raczej tak, żeby co właśnie poczytać, nie wiem, na wakacjach, czy wieczorem w łóżku na spokojnie, ale polecam, więc jeżeli kończąc temat Boscha, no to zajrzyjcie se koniecznie, myślę, że bo to jest taki serial, który się albo komuś spodoba, albo się nie
albo
spodoba.
Albo nie spodoba, tak.
Ale jeśli się komuś spodoba, to się po prostu wchodzi to, jak wiecie, jak ciepły nóż w masło po prostu i naprawdę bardzo, bardzo dobre, tylko trzeba uważać, no bo jak się zacznie, to się potem nie można oderwać. Podobnie jest z Yellowstone na Sky Showtime.
Właśnie Yellowstone, który Janek polecał, Hanka przerzuciła cały, ja niestety nie oglądałem. I liczę, że ten Bosch, no nie skończy się Legacy. Nie wiem, czy ty patrzyłeś może, ile tych sezonów jest zaplanowanych, bo...
Wiesz co, oni to, z tego co pamiętam, to Amazon po prostu będzie doić tą markę jak krowę. Mhm. Bo raz, że to Legacy ma dobrą oglądalność, więc raczej nie będą tego przerywać. Ja pamiętam, że oni mieli chyba zrobić jeszcze jeden spin-off, w którym głównym bohaterem miał być ten partner Boscha, ten czarnoskóry. Tak, tak. On miał być chyba jakimś, to miał być chyba jeszcze o nim jeden spin-off. Nie wiem, czy oni go w końcu robią, ale zapowiadali, że zrobią, więc tam To jest bogate uniwersum, więc tam wiesz.
Ale naprawdę super, naprawdę super się to ogląda i gorąco, jeżeli chcecie coś easy go, to jest naprawdę fajne. Nie wiem, dlaczego ja lubię filmy policyjne, tak samo jak The Wire.
Najfajniejsze jest, kiedy takie te spin-offy robią też ci sami ludzie, bo wtedy to jest wszystko w takim samym klimacie. To jest tak samo jak z Yellowstone. Taylor Sheridan zrobił Yellowstone, potem zrobił spin-offy, potem zrobił jeszcze jakiś jeden serial, a teraz jest na Sky Showtime też, już z amerykańską premierę miał tam jakiś czas temu ten serial, ale wychodzi Lioness, tam Zoe Saldana gra jeszcze parę takich znanych twarzy. No i po prostu dochodzę do wniosku, że Taylor Sheridan to jest taki człowiek, który robi po prostu seriale pode mnie. No, ja się po prostu we wszystkim, co on robi, ja się bardzo dobrze odnajduję i to nie jest jakaś tam, wiesz, kultura wysoka, to jest po prostu dobra jakościowo rozrywka i mi to w zupełności pasuje, bo czasami potrzeba poglądać takich rzeczy. Ale Yellowstone to też tak, pamiętam, że jak zaczynałem to oglądać, mówię do żony, kurde, kiedy ja to obejrzę? To jest 5 sezonów, nie? 4,5 de facto, bo 5 jest na razie połowa. Ja to obejrzałem w tydzień, nie? I koniec.
No tak,
bo się tak wciągnąłem, że po prostu trzaskałem non-stop.
Tak, no to jest właśnie ta pustka, która się w pewnym momencie pojawia, więc mówię, patrzę 7 sezon, ale patrzę, jest Legacy, dobrze, będzie co oglądać, nie? Bo były takie seriale, tak jak Fringe, który już był wykręcony do samego końca po prostu, już bez sensu gdzieś tam się tworzyło, czy w Lostach, który doskonale się budował, już my o tym gadali, który doskonale się budował, a po prostu zakończony w jakiś dziwny sposób, po prostu czyśćcem czy czymkolwiek innym, to było po prostu żenujące zakończenie, ale widać, że tam się już pomysły skończyły, ale tutaj rzeczywiście te historie detektywistyczne można spokojnie budować i trochę tak jak Dynastię można byłoby to kręcić i pokazywać cały czas. Mi się to, ja lubię takie seriale, po prostu lubię i też na Jacka Reachera właśnie, co Janek wspominał, też czekam, bo sezon pierwszy obejrzany i czekam teraz na tą drugą część, która się będzie pojawiać. No. Dobrze, no tak wyszło innokulturowo w LPK trochę. Janek, ja widzę, że tutaj jeszcze mamy dwie nowości, bo my tutaj trochę w podcaście mówimy też o podcaście i o tym sprzęcie i myśmy ostatnio się trochę z Jankiem, Janek powysyłał mi, zobacz jakie fajne rzeczy, myśmy na Twitterze nawet pisali, że biały mikrofon, ten, który Janek ma u siebie na statywie.
Nie do końca, bo ten biały mikrofon to jest ten, który ty masz na statywie.
A, tak, racja, rzeczywiście, bo to jest...
W białej wersji wyszedł zwykły podmic, a nie ten USB, co mnie nawet ucieszyło, bo bym sobie pluł w brodę, że nie mam białego. Wyszedł chyba Rodecaster Pro
biały.
Dwójka też biała i tam jakieś pierdły jeszcze, czyli słuchawki wyszły białe.
Czyli sprzęty, posłuchajcie, którymi nagrywamy i staramy się dostarczać, żebyście nie po 15 minutach nie wyłączali, tylko jak już słuchacie nas, to żebyście to przesłuchali do końca, żeby była jakość tam, żeby ta jakość była akceptowalna. No ale Rode wypuściło rzeczy i to są takie rzeczy, które nam się, że tak powiem, pojawiają. A propos tego białego, to jest ten chyba Signature, nie? NT? Nie, to są te kolorowe.
Nie, te kolorowe to jest właśnie, bo Rode ma taki jeden model mikrofonu, który jest w zasadzie ich kultowym mikrofonem, to jest mikrofon NT1 i to wyszło już parę wersji tego mikrofonu. Niedawno została wydana tam parę miesięcy temu wersja, generacja piąta. Generacja piąta to jest taki mikrofon, który potencjalnie mógłby zainteresować na przykład ciebie, bo on podobnie jak mój podmic jest zarówno w wersji XLR-owej, jak i USB. Mhm. I w dodatku jeszcze obsługuje 32-bitowego floata. A teraz wydali właśnie, nie dalej jak chyba wczoraj pokazali, że wydają też NT1 właśnie w tej wersji Signature Series. Ona jest tylko na XLR, tylko analogowa, ale za to pojawia się różnych wersjach kolorystycznych. I muszę powiedzieć, że tak mi się te kolory podobają, że jakbym miał pieniądze, to bym sobie kupił wszystkie po prostu, żeby je mieć.
One są tak.
I bym sobie zależnie od nagrania bym sobie zmieniał.
Janek, jak już studio LPK otworzy się, w którym mieście byś musiał zjechać, to ścianę zawalimy Rodeami NT kolorowymi, będzie ładnie wyglądać.
Tak. Ale powiem ci, że Rode całkiem nieźle teraz idzie, jeśli chodzi w ogóle o rzeczy, które masz w pudełku, nie? No bo masz w pudełku kable i te kable są też kolorowe. On wydał niedawno też te XLR-y kolorowe. Kosztują jak za zboże, ale okej. Okay. No, ale na przykład ten właśnie, co wspomniałem, ten NT1, ten piątej generacji, on kosztuje w Polsce chyba 1300 zł. Mhm. Ale w pudełku masz mikrofon, Masz kabel XLR, masz kabel USB-C, USB-C, masz też ten antywstrząsowy koszyczek do powieszenia na ramieniu czy tam na statywie i masz jeszcze pop-filtr. No to uważam, że to jest całkiem uczciwa cena jak za takie wyposażenie.
Nie, no oczywiście, że tak, bo to są rzeczy, które trzeba było dokupywać tak naprawdę normalnie, nie?
No, więc to jest bardzo fajne. Wiem, że ten NT1, ten właśnie tej piątej generacji ma tylko, jeżeli chodzi o to, wiesz, że jest USB, to ma jeden minus, bo nie możesz na przykład wpiąć słuchawek bezpośrednio w mikrofon, więc nie masz bezlatycyjnego odsłuchu. I nie masz nic. Gaina nawet sobie nie możesz żadnego wyregulować na nim, więc to jest jego minus, ale uważam, że i tak jest to kawał fajnego mikrofonu. Gdyby ktoś chciał sobie zacząć przygodę z podcastem, czy po prostu szukał mikrofonu, który już jest trochę lepszy, ale też nie kosztuje nie wiadomo jakich pieniędzy, to myślę, że to jest fajny sprzęt i tak jak mówię, z uczciwą, raczej dobrą ceną w przeciwieństwie do tego stojaka, który też wczoraj pokazali.
Tak, właśnie zaraz do niego przejdę, ale na NT możecie słyszeć Jakuba, jak nagrywamy w trójkę, w czwórkę, to właśnie Jakub na starszej generacji, ale właśnie na Rode NT nagrywa i rzeczywiście tutaj podrzucam tym, co są na wizji albo będą chcieli, w 54 minucie tutaj widać ten zestaw, czyli właśnie fajny taki, nie wiem, saszetka, tak, czy woreczek, do którego wkurzymy ten mikrofon, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Zresztą widziałem ostatnio na fajnej rolce, którą wypuścił zresztą Janek, że ten jego mikrofon gdzieś tam jest przypięty cały czas na statywie i właśnie masz go w woreczku włożonego, nie? Ja ten swój cały zestaw.
Tak, ja go mam w woreczku dlatego, żeby mi się nie kurzył po prostu. I podobnie jak słuchawek, których nie używam, one sobie stoją na stojaku, ja też sobie na nie zakładam jakiś tam woreczek, nawet chyba taki sam w sumie. Bo żeby mi się nie kurzyło, bo ty wiesz, te gąbeczki, to wszystko, to jest ten jakiś zamsz, to tu łapie od razu.
Od razu.
Jeszcze tylko powiem a propos tego mikrofonu, już ostatnia rzecz. Okay. Taka, gdyby ktoś na przykład się zastanawiał, to jest mikrofon pojemnościowy, więc on ma, on jest, ma, jak większość rzeczy, ma plusy i minusy. Pojemnościowy mikrofon mają to do siebie, że nie trzeba do nich mówić tak blisko, żeby było dobrze, można mówić trochę dalej. Tylko że przez to, że można mówić trochę dalej, to one łapią więcej rzeczy z otoczenia. Jeżeli ktoś nagrywa w domu, to tak naprawdę trochę bez różnicy. Ale jak ja na przykład teraz dużo rozmów prowadzę poza domem i często robię to w jakichś kawiarniach i tego typu rzeczach, to by mi to na przykład za dużo zbierało. Musiałbym to w postprodukcji bardzo. A tak to po prostu mówię, proszę mówić mi blisko mikrofonu, żeby było głównie słychać twój głos.
No tak, i to jest...
Dlatego mam dynamiczny, tak? Bo te Rode, które mamy, to są mikrofony dynamiczne.
Zresztą coraz bardziej, że tak powiem, siedzi mi w głowie mikrofon, który Janek kupił, czyli też wariancja tego, do którego ja mówię. Ale on jest jeszcze dodatkowo właśnie, że można go bezpośrednio pod komputer podłączyć. Do niego też jest aplikacja, więc można odpalić aplikację i mieć częściowo wirtualnego Rode'a, tak, w którego to wszystko jest wpięte i można spokojnie nagrywać. To jest rozwiązanie, ale no 1000 zł piechotą nie chodzi. I tylko jeszcze jedna rzecz a propos statywu, który Janek też rzucał, mi się spodobało. Statyw biurkowy, fajny, rozkładany, właśnie Rode'a i mówię, Janek to wstawił, mówię, kurde, no super, to pewnie można go zakupić, bo całkiem spoko, więc jak zobaczyłem, że można go kupić w cenie mikrofonu NT za 540 zł, to stwierdziłem, chyba not this time, bo o ile dobrze kojarzę, to statywy mikrofonowe, te biurkowe, których mamy nasze przypięte, to one też tam około 400 zł kosztowały Rode'a, tak? No więc pytanie...
Czy mówisz o tych ramionach,
Bone,
tak?
Arms, dokładnie.
No ramię to wiesz, to co jest to PSA-1, to jest to już takie kultowe ramię, które jest na rynku, nie wiem, chyba z 15 lat. Tak. I w pewnym momencie można było je kupić za 300 zł nawet.
Tak,
prawie nic, no bo tu mi się nigdy nic nie zepsuło. Oni wypuścili nową wersję w zeszłym roku, ale ona prawie nic nie zmienia, a je kosztuje, jest chyba 2 razy droższa.
Zgadza się.
Ten stojak, ten DS2, oni go pokazali na jakichś zdjęciach marketingowych w jakiś czas temu. Ja się zastanawiam, kiedy oni go wypuszczą. No i zobaczyłem, mówię, o fajnie. No ale no nie za 400, no ten DS1, ten taki standardowy stojak, co ma wiesz nogę i po prostu się wysuwa do góry,
tak.
Kosztuje 100 zł, no to czy tam 100 z haczkiem, no to jest dobra cena za To stojak.
Oczywiście, że tak, więc to jest to właśnie ten element, ale no, ja generalnie mimo wszystko, jeżeli już miałbym się zastanawiać, to będę zastanawiał nad mikrofonem dodatkowym. Zobaczymy, w którą stronę co będzie szło, ale ten, który ma Janek, bo i USB, i XLR, więc zawsze można
jeszcze gdzieś go dalej pokazać, podłączyć. Że będzie teraz trochę słychać głośno, ale...
Ależ fajny to jest. A bo ma...
On jest fajny, taki czarniutki i ma właśnie fajną, bo to też już jest w zestawie ten...
Pop filter.
To osłonka. Tak, ale jak mnie teraz dziwnie słychać.
No dziwnie słychać, bo tak to jest właśnie pizza i będzie przelatywać, ale całkiem fajne. Ależ to wciągnięte jest. A dobra, ASMR poszedł. Taka cisza się niezręcznie zrobiła. Dobrze, posłuchajcie. Mieliśmy Janek jeszcze trochę tutaj opisane, że tak powiem, ale nie
będą wyszło. Na następny raz.
Będzie na następny raz, dokładnie tak. Więc posłuchajcie, no tutaj jeszcze wchodzi jedna ważna kwestia, czyli z kodem LPK 2023 wciąż na stronie kawa.biżu.pl, czyli naszego partnera i sponsora podcastu. Kawa Bian Cafe z tym kodem 20% taniej, więc gorąco zapraszamy. Ja zaraz będę zakupy też robił, bo już wysypałem dzisiaj z rana ostatni worek, a ta kawa schodzi jak dzika, bo jest naprawdę bardzo dobra, więc gorąco wam polecamy właśnie kawę w biurze.pl i z tym naszym kodem LPK 2023, przepraszam, tą zniżkę. Spieszcie się, bo pewnie zaraz też wejdzie nowa, ale mamy tydzień spokojnie, żeby to ogarnąć, więc kto potrzebuje zapas, niech to robi. To chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz podcast. Myślę, Janek, że udało nam się go nagrać. Ja widzę, że nie ściągnąłem z tyłu jakiegoś swetra, który miałem założone. Szmaty, tak, dziękuję bardzo, więc ta szmata jest nagrana przez godzinę czasu. Miło. Tu widać ogarnięte emocje zawładnęły dzisiejsze, że tak powiem, no więc wyszło jak wyszło. Dobrze, niech deszcz nie pada, bo ja w sobotę chciałbym skosić trawę i miało nie padać, a wygląda, że będzie padać. Jeszcze chciałem nawóz specjalny sypnąć na trawę, bo tutaj, a tutaj dupa. Wszystko przeciwko, Janek.
Dać, że świniom...
Tak, no tak, tak. No.
Wyprowadzić krowy na pastwisko.
No, mam bardzo fajne kalosze kupione w Castoramie za 40 zł. Tak lekkich i wygodnych kaloszy nigdy nie miałem na nogach, więc...
Z filcem?
Tak, wyciąganym, wyobraź sobie. Super.
No prawidłowo.
Super
kalosze. Prawdziwy...
Farmer. Dokładnie tak. Eggman Farmer i wszystko w jednym. Dobrze, dziękujemy wam serdecznie za ten pierwszy odcinek ósmego sezonu i 201 odcinek, to już 200 odcinków. Fajnie to brzmi, że tak powiem, i liczę, że będzie ich jeszcze więcej. Bardzo wam dziękujemy. No i co, Janek? My się słyszymy, mam nadzieję, że dość
nie
szybko.
Nie wiadomo kiedy, zobaczymy.
Dokładnie tak. To co, dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia.
Dzięki.
Trzymajcie się, cześć.
Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.